Mój przyszły mąż leżał obok mnie, przeżywając swój moralny upadek, który zwykł w potocznej mowie nazywać depresją albo nurzaniem duszy w błocie. Musiały go widocznie irytować moje kapiące bez przerwy łzy, bo z niesmakiem odwrócił twarz w stronę okna, a do tego zamknął szczelnie skośne oczy, w których przed rokiem zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Wyrzucona z kręgu zainteresowań leżącego obok mężczyzny, czułam wielką samotność, którą starałam się zabić myślami na kilkanaście tematów jednocześnie. Najbardziej niepokoił mnie fakt, że taka atrakcja, jaką jest pogrzeb w rodzinie, odbędzie się bez mego udziału i że pieszczoty są bardziej bolesne niż przyjemne. Nad taką sprawą jak to, czy leżący obok mnie mężczyzna ożeni się ze mną, nie zastanawiałam się w ogóle, uważając to za rzecz przesądzoną. Mgła za oknem przerzedziła się i na tle szyby rysowała się delikatna gałązka młodej wiśni. Gdybym pojechała na pogrzeb, mogłabym zobaczyć rodzinę, z którą od czasu mego narzeczeństwa nie utrzymywałam bliższego kontaktu. Mogliby podziwiać obrączkę na moim palcu, a obserwując kapelusz z brązowego aksamitu, mieliby pewność, że zrobiłam karierę. Rozmyślałam, rozmazując jednocześnie łzy po twarzy. Nie chciały się zatrzymać. Spływały, łaskocząc szyję. Musiało minąć kilka godzin od krytycznej chwili, gdyż zapukano do drzwi, oznajmiając, że śniadanie na stole. Busio, tak nazywałam pieszczotliwie mego narzeczonego, ziewnął szeroko, pokazując swe niekompletne uzębienie. Popatrzył na mnie, jakby mnie pierwszy raz dopiero zobaczył i bez słowa zaczął się ubierać. Pokój był malutki, więc cały obrządek odbywał się na moich oczach. Patrzyłam z niesmakiem, jak defilował w obcisłych fioletowych kalesonach przed olbrzymim lustrem ujętym w złocone ramy. Potem długo szczotkował swoje sterczące, twarde włosy koloru czekolady deserowej. Wyskoczyłam z łóżka, chcąc się także ubrać. Miałam na sobie wypłowiałą różową koszulę, którą przerobiła mi matka ze starej, markizetowej sukienki. Mężczyzna w trykotowych kalesonach odezwał się do mnie wreszcie, nie odwracając twarzy od lustra, przed którym wyczyniał przeróżne ruchy bokserskie. Nie pokazuj mi się nieubrana i bez szminki, bo mogę sobie zbrzydzić ciebie do reszty. Bez słowa przykucnęłam za wysokim oparciem łóżka i tam powoli zaczęłam wciągać białe barchanowe majtki, z których mocno wyrosłam, i bardzo skromną sukienkę. Nie cierpiałam jej, gdyż zniekształcała figurę. Była z granatowego jedwabiu w białe ciapki, luźna, długa. Dla ukoronowania całości zapinała się na perłowe guziczki, jakich nikt w owym czasie nie nosił. Suknię dostałam od przyszłej świekry. Musiałam więc okazywać wielką radość, chociaż najchętniej wycierałabym nią podłogę. Dziś właśnie miała przyjechać do Warszawy, aby zobaczyć się z synem, przekonana, że my już po ślubie. Było jednak inaczej. Od kilku dni siedzieliśmy w kawalerskim pokoju Busia, nie mając papierka, który zezwala na oficjalne kładzenie się razem do łóżka i nosi elegancką nazwę aktu złączenia. Nikt wprawdzie o tym nie wiedział, ale dla Busia było to prawdziwym przeżyciem, gdyż jako człowiek religijny oburzał się na takie grzęźnięcie w grzechu. Chcieliśmy wziąć ślub zaraz po przyjeździe do Warszawy, ale nie udało się. Miałam wprawdzie wszystkie dokumenty w porządku, ale brakło tylko jednego karteluszka. Pozwolenia od rodziców, gdyż nie byłam pełnoletnia. Trudno było o nie prosić, kiedy wiedzieli, że mój ślub odbył się przed tygodniem w rodzinnym mieście Busia. Było to zupełnie niepotrzebne kłamstwo, którym Busio chciał z niewiadomych dla mnie przyczyn postawić moich rodziców przed faktem dokonanym. Twierdził, że ślub weźmiemy po przyjeździe do Warszawy i wszystko będzie w najlepszym porządku. Kochałam go tak bardzo, że uległam przykremu dla mnie kaprysowi, nie starając się nawet dociec przyczyny. Znów zapukano do drzwi. Busio jeszcze ciągle oglądał w lustrze swój tors atlety na rachitycznych nogach, a ja, oparta o szafę, czesałam zbyt gęste włosy małym żelaznym grzebieniem, rozpamiętując nieudaną eskapadę.